Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, Kajetan Rajski. W dzisiejszym Głosie z Krakowa witam serdecznie Jego Ekscelencję Józefa Dąbrowskiego, zwierzchnika Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Mam zaszczyt dzisiaj rozmawiać na temat jednego z zakonów rycerskich. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich radiosłuchaczy i tych, którzy z zainteresowaniem, mam nadzieję, będą chcieli tej audycji dzisiaj wysłuchać.
Zakony rycerskie kojarzą nam się z XI, XII, XIII, no XIV wiekiem. Może polskie doświadczenia z zakonami rycerskimi z racji sprowadzenia w latach XX, XIII wieku przez Konrada Mazowieckiego, Krzyżaków, nie były zbyt takie przez późniejsze dekady optymistyczne, no ale faktycznie te zakony rycerskie to nie tylko średniowiecze, nie tylko późniejsze wieki, ale także współczesność. I pan jest zwierzchnikiem właśnie Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. No, gdzie Kraków, a gdzie Jerozolima?
To rzeczywiście, dystans jest blisko 3 godzin lotu samolotem, co wynika z mojego ostatniego doświadczenia sprzed 2 miesięcy. Natomiast jeśli chodzi o zakony rycerskie, to rzeczywiście, tak jak pan powiedział, tradycji w Polsce szczególnie pozytywnej te zakony nie miały. Niemniej jednak od ponad 150 lat, kiedy został reaktywowany zakon rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie, idea zakonu rycerskiego wspierającego patriarchę łacińskiego w Jerozolimie, a przede wszystkim chrześcijan tam mieszkających, aby zatroszczyć się i zadbać nie tylko o ich codzienne życie, ale przede wszystkim o perspektywę ich bytności w Ziemi Świętej na przyszłość.
Jak wygląda ta działalność? Bo z perspektywy, powiedzmy, działającego jakiegoś właśnie zakonu rycerskiego w Ziemi Świętej, w obecnym Izraelu, no można byłoby faktycznie stwierdzić, że to na przykład działalność na gruncie prawnym, może takim bardziej organizacyjnym, no ale z perspektywy, jak pan wspomniał wcześniej, no trzygodzinnego lotu, no przychodzi na myśl tylko i wyłącznie, oprócz rzecz jasna modlitwy, działalność finansowa.
Oczywiście są jakby trzy elementy, które pomagają nam w realizacji tych celów, jakie określił Ojciec Święty, reaktywując nasz zakon. Otóż pierwszy to jest rzeczywiście modlitwa. Modlitwa ma moc przemieniania wszystkiego i w najtrudniejszych sytuacjach, kiedy rzeczywiście mamy kłopot ze znalezieniem właściwego rozwiązania, nawołujemy się i zapraszamy wszystkich do modlitwy. Przede wszystkim przed Najświętszym Sakramentem. Drugim jest, tak jak pan wspomniał, pomoc materialna. I to jest pomoc, która w tej chwili służy głównie utrzymaniu szkół, hospicjów, szpitali, a więc tej całej infrastruktury, która jest niezbędna do tego, aby młode pokolenia chrześcijan w Ziemi Świętej nie uciekały z Ziemi Świętej, nie widząc dla siebie żadnych perspektyw. Wiadomo, że bez wykształcenia człowiek niewiele znaczy. Wiadomo, że jeśli jest potrzeba pomocy zdrowotnej i nie ma tej pomocy, człowiek szuka i będzie jej zawsze szukał, nawet za granicą. W ten sam sposób dzisiaj nasza obecność w Jerozolimie jest niezmiernie ważna ze względu na to, że malejąca grupa chrześcijan w Ziemi Świętej, my mówimy, że jest to prawie taka jakby Arka Noego w Morzu Muzułmańskim, ci ludzie potrzebują naszego moralnego wsparcia. Im nawet nieraz bardziej zależy na tym, żebyśmy do nich przyjechali, żebyśmy z nimi się razem pomodlili, żebyśmy razem porozmawiali, bo oni wtedy czują nasze wsparcie. A jeśli to są wizyty z różnych krańców świata, bo zwierzchnictwa naszego zakonu znajdują się praktycznie na wszystkich kontynentach świata, to oni się wtedy czują rzeczywiście umocnieni i coraz mocniej przekonani o potrzebie wytrwania w tych trudnych warunkach, w jakich dzisiaj żyją.
Czy to są przede wszystkim chrześcijanie obrządku łacińskiego, czy też mowa o katolickich kościołach wschodnich?
Mówimy tu o wszystkich katolickich wyznaniach. czego powiedziałbym takim symbolem jest grób pański w Jerozolimie, gdzie Bazylika Grobu Bożego nie należy tylko do katolików łacińskich, ale jest tam, jest to miejsce, o które się troszczą różne wspólnoty i ormiańskie, i armeńskie. Także to jest przede wszystkim też świat grekokatolicki, świat prawosławny, a więc jest to środowisko, w którym się spotykają różne widzenie tych samych prawd wiary.
Więc nie tylko katolicy rzymscy, że tak powiem, nie tylko katolickie kościoły wschodnie, ale również chrześcijanie innych kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Natomiast trzeba podkreślić, że zakon rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie w swoim statucie, w swoim takim powołaniu ma szczególne wezwanie do wierności Stolicy Apostolskiej i papieżowi.
No tak, bo my jesteśmy zakonem, można powiedzieć, papieskim. Kiedy Pius IX reaktywował nasz zakon i 170 lat temu, w styczniu 1848 roku, powołał pierwszego patriarchę łacińskiego jako wielkiego mistrza naszego zakonu, można powiedzieć, że ustalił od razu pewne zadania, jakie mamy realizować. Natomiast kolejni papieże, którzy choćby po decyzji Piusa X, który w 1907 roku zdecydował sam objąć urząd Wielkiego Mistrza i przez wiele lat kolejni papieże kierowali naszym zakonem, oni tworzyli takie warunki do działania naszego zakonu, nadając różne przywileje, ale równocześnie i różne zobowiązania. Dlatego podczas inwestytury, kiedy jest ten obrzęd przyjmowania do zakonu, składa się właściwie przysięgę na wierność nie tylko prawu zakonnemu, czyli konstytucji, statutowi, jak się określa, ale również posłuszeństwo Ojcu Świętemu.
I o tej inwestyturze jeszcze porozmawiamy, ponieważ już zbliża się właśnie takie wydarzenie, takiej właśnie inwestytury, która będzie miała miejsce w Katowicach, ale chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz. No, mówimy zakon, przedstawiłem pana jako ekscelencję, a tymczasem panowie macie żony i dodajmy, że członkami tego zakonu są również kobiety. Więc chyba nie jest to zakon w takim ścisłym tego słowa znaczeniu, jaki znamy na przykład karmelici, dominikanie, franciszkanie.
No to jest właśnie bardzo dobrze, że ten problem poruszamy, dlatego że rzeczywiście nasz zakon, jakkolwiek członkami naszego zakonu są nie tylko osoby świeckie, ale są i osoby duchowne, to rola osób duchownych w naszym zakonie jest bardzo ograniczona. To nie jest klasyczny zakon, tak jak franciszkanie, dominikanie czy augustianie, prawda, których głównym celem jest opieka duchowa nad powierzonym społecznością. My natomiast jesteśmy taką, jakby takim ramieniem wspierającym przede wszystkim patriarchę łacińskiego w Jerozolimie, w tym wymiarze bardziej materialnym, przy jednoczesnym wsparciu modlitewnym, o którym wspominałem wcześniej, jak również przy organizowaniu pielgrzymek do Ziemi Świętej. Bo obecność nasza w Ziemi Świętej poprzez nasze pielgrzymowanie jest nie tylko wypełnieniem zobowiązania, które wynika z charakteru naszego zakonu, a wcześniej wynikało ono również z tego, że inwestyturę można było przyjąć tylko w Jerozolimie, prawda? Dopiero późniejsze decyzje papieży sprawiły, że zostały utworzone zwierzchnictwa narodowe i przestał być obowiązek przyjmowania inwestytury w Jerozolimie. Inwestyturę można przyjąć w kraju swojego zamieszkania. Niemniej jednak ten obowiązek pielgrzymowania do Jerozolimy pozostał.
Jak pan często przybywa do Jerozolimy?
No to jest niezbyt, powiedziałbym, częsta okazja, bo To się wiąże nie tylko z kosztami, ale też i z możliwością wspierania innych, którzy z różnych racji, powiedziałbym, ekonomicznych, nie zawsze są w stanie sami sfinansować swój wyjazd, w związku z czym w imię solidarności chrześcijańskiej i zakonnej takie również działania chcemy podejmować, aby ci, którzy z różnych powodów mają kłopoty, żeby odbyć taką pielgrzymkę w jakimś takim cyklu niezbyt długim, żeby to mogli zrobić. A więc nie tylko siebie dowartościować i samemu siebie tak jakoś pokazać, że ja jestem ten, który już tyle razy był, ale też i pomyśleć o tych, którzy chcieliby pojechać, którzy marzą o tym pielgrzymowaniu, no bo Ziemia Święta nie na darmo jest nazywana Piątą Ewangelią.
A mimo wszystko będę drążył temat i zapytam, ile razy był Pan w Ziemi Świętej?
Ja już byłem 3 razy w Ziemi Świętej i myślę, że teraz, kiedy już moje obowiązki rodzinne troszeczkę mi pozwalają na dyspozycję i czasową, i finansową, że to będzie chyba jeszcze teraz częściej.
No to w takim razie życzymy kolejnych udanych, nie tylko pod względem takiego zwiedzania i turystyki, ale przede wszystkim rozwoju duchowego i pomocy chrześcijanom tam właśnie w Ziemi Świętej, w miejscach po ziemi, po której wstąpał nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Wspomniałem zakon rycerski, ale wspomniałem też o tym, że są tam również kobiety, czyli są rycerze i są, jeśli mam dobrze rozumieć, damy.
Tak. I w tym roku będziemy celebrować w sierpniu, dokładnie 3 sierpnia, 130. rocznicę, kiedy papież Leon XIII zdecydował się utworzenie klasy dam w zakonie. A więc jest to rzecz jakby bardzo współczesna, no bo 130 lat na przestrzeni dziejów Kościoła nie jest to długo, ale rzeczywiście obecność kobiet w zakonie jest motywowana tym, że bardzo liczne grono kobiet wspierało Pana Jezusa w Jego misji w Ziemi Świętej i takąż rolę damy naszego zakonu mają spełniać również i dzisiaj.
Jakie są obowiązki rycerza czy damy?
No, obowiązki są bardzo proste. Mówiliśmy tu o modlitwie, mówiliśmy tutaj o przede wszystkim działaniu związanym z informowaniem o zakonie.
Wróćmy jeszcze do tej modlitwy. Czy to jakaś specjalna modlitwa, która na przykład ma być odmawiana codziennie, czy to jest to dowolna, wybrana modlitwa, czy po prostu taki ogólny nakaz, żeby jednak większą aktywność położyć na modlitwę?
Jest tak zwana modlitwa rycerza, którą każdy członek zakonu powinien przynajmniej odmawiać codziennie. Jest też taka modlitwa codzienna rycerza, poprzez którą zwracamy się do Matki Bożej, do świętego Józefa i do wszystkich świętych o to, aby nam pomogli być wierni tradycjom naszego zakonu, abyśmy mogli bronić wiary katolickiej, abyśmy szczególnie wobec szerzącej się bezbożności nie pozostawali osobami takimi biernymi. No to też wynika z naszej rycerskości, prawda, z tego ducha zakonu i to ma nas uwrażliwić przede wszystkim na potrzeby dzieł miłosierdzia, które w Ziemi Świętej mamy wspierać.
Czyli modlitwa, tak. A ta działalność taka właśnie dotycząca informowania czy dzieł miłosierdzia, czy są jakieś organizowane zbiórki, czy na przykład są organizowane jakieś, nie wiem, pielgrzymki tutaj w Polsce, czy jest, nie wiem, prowadzona jakaś strona internetowa. No, w jaki sposób ta działalność, taka aktywność wygląda?
No, jest prowadzona strona internetowa, mamy właśnie stronę internetową, poprzez którą przede wszystkim komunikujemy się wewnątrz zakonu, ale która jest dostępna dla wszystkich, którzy korzystają z internetu. Od zeszłego roku próbujemy poprzez postać błogosławionego Bartolo Longo, jedynego świeckiego, beatyfikowanego członka naszego zakonu, poprzez pielgrzymację jego relikwii docierać do różnych parafii i jakby łącząc dwa elementy. Jeden element kultu błogosławionego Bartolo Longo, twórcy słynnej nowenny pompejańskiej, a jednocześnie postaci, która swoim życiem pokazała, jak należy działać w środowisku, w którym się mieszka, w którym się żyje, żeby pomóc tym najbardziej potrzebującym. I to jest wcale niedaleka analogia do tego, żeby życie chrześcijan w Ziemi Świętej przyrównać do życia tych biednych ludzi, którzy w czasach Bartolo Longo w Pompejach potrzebowali jego pomocy, jego wsparcia. Kolejną możliwością to są nasze uroczystości zakonne. No, takimi uroczystościami jest właśnie wspomniana inwestytura, jest święto podwyższenia Krzyża Świętego, jest święto Matki Bożej Królowej Palestyny, którą to patronką naszego zakonu uczynił święty Jan Paweł II, a więc nasza obecność choćby w takich wydarzeniach jak w Krakowie procesja Bożego Ciała czy procesja na Skałkę. Wtedy jesteśmy widoczni, natomiast w czasie takich modlitewnych spotkań, choćby przy okazji pielgrzymacji relikwii Bartolo Longo, mamy jeszcze możliwość powiedzieć coś o błogosławionym Bartolo Longo, ale również i o zakonie i o Ziemi Świętej.
Ktoś słucha może naszej audycji, jakiś pan, który chciałby zostać rycerzem, albo jakaś pani, która chciałaby zostać damą. I czy może się do pana tak po prostu zgłosić i ta inwestytura będzie wkrótce? Jakie są w ogóle warunki? Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać członkiem zakonu rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie?
Można powiedzieć, że zostać rycerzem jest prosto. Prosto w sytuacji, kiedy się chce bądź ma się w sobie zdecydowaną taką wolę rozwijania w sobie rycerskości, a z rycerskością wiążą się te takie bardzo już dzisiaj zapominane cechy jak samodyscyplina, szlachetność, odwaga, a przede wszystkim działanie, które wymaga pewnej aktywności. Bo nie można być tylko takim katolikiem niedzielnym, kiedy się przyjdzie na mszę, odstoi swoje, wraca się do domu, mówi, no ja jestem wierzący.
Czyli taki rycerz nie może być?
Nie, tutaj wymagamy bardziej zdecydowanej, aktywnej obecności w życiu parafii, w życiu diecezji, w życiu kościoła. No i przede wszystkim, żeby mieć jakąś wolę, jakąś chęć zrobienia czegoś, podarowania tego talentu, którym Bóg nas obdarzył, dla Ziemi Świętej. I to mogą być różne sposoby. Na przykład wielu konfratrów z innych zwierzchnic, jako lekarze na przykład, jadą tam jako wolontariusze do pracy na miesiąc czy na dwa. Nauczyciele jadą do szkół. Profesorowie wspierają Uniwersytet w Betlejem czy Uniwersytet w Jordanii katolicki założony przez Pawła VI. A więc no, są różne formy udzielania się nie tylko poprzez modlitwę, poprzez dar pieniężny, ale również poprzez aktywną swoją obecność tam w Ziemi Świętej.
Święty Benedykt, kiedy pisał swoją regułę, a raczej nie swoją, tylko regułę zakonu benedyktynów, pisał coś takiego, że jeśli jest kandydat, który chciałby wstąpić do zakonu, to najpierw opat musi go jak najbardziej odstraszać, przedstawiać mu trudy życia zakonnego, musi go przed furtą przetrzymać tak ze trzy noce, żeby poczuł taki ciężar. Jeśli to wytrwa, no to dopiero wtedy będzie łaskawie przyjęty do zakonu. Możemy na to patrzeć z perspektywy takiej może nawet nieco żartobliwej, ale jednak gasiło to pewien taki słomiany zapał. Czy nie obawia się pan czasem, że i czy macie takie mechanizmy jako władze polskiego zwierzchnictwa, żeby taki właśnie słomiany zapał odsiewać od osób, które faktycznie chcą się na poważnie zaangażować?
No tutaj muszę powiedzieć, że nie wiedząc o tych metodach świętego Benedykta, kiedy zostały mi powierzone obowiązki zwierzchnika, to szereg osób, z którymi rozmawiałem, było bardzo poruszonych tym, że ja zamiast ich zachęcać do wstąpienia do zakonu, to im pokazywałem te trudy, które wiążą się z wypełnieniem zobowiązań, jakie w czasie inwestytury ktoś na siebie przyjmie. I muszę powiedzieć, że w kilku przypadkach ta metoda okazała się na tyle, widać, skuteczna, że kilka osób zrezygnowało z kandydowania. Nawet jeden w zeszłym roku niemal przed całą inwestyturą wycofał swoją kandydaturę, bo rzeczywiście przyjąć na siebie te zobowiązania i potem je nie wypełniać, no to jest tak, jak przyjąć zobowiązania przed ołtarzem wobec współmałżonka i za chwilę się z nim rozwieść. Bo skoro się składa przysięgę wobec Boga, bo tak w trakcie inwestytury to ma miejsce, że zobowiązanie się nie tylko wypowiada słowem, jest ono na piśmie, podpisuje go się, a później składa się go na ołtarzu, no to jest to akt pełnego okazania posłuszeństwa Bogu i zobowiązania do tego, że to, co ślubuję, do czego się zobowiązuję, będę w swoim życiu realizował. I będzie to przedmiotem mojego rachunku sumienia. Bo to nie jest tylko wydarzenie jednorazowe w życiu, kiedy wypowiem jakąś regułę i potem o niej zapominam. To ma być przedmiotem mojego codziennych refleksji, prawda? Mojego codziennego rachunku sumienia. Jak się z tego zobowiązania wywiązuje?
No dobrze, to powiedzieliśmy w takim razie, żeby troszeczkę odstraszyć potencjalnych kandydatów, ale powiedzmy w takim razie o pewnych przywilejach, bo na pewno z członkostwem w zakonie rycerskim no wiążą się pewnie jakieś przywileje, tak przynajmniej zakładam, chociażby jakieś odpusty.
No to jest jeden z cenniejszych elementów naszej przynależności do zakonu i tak jak pan wspomniał, statut przewiduje przede wszystkim, to znaczy kilka takich dni w roku, do których przypisany jest odpust zupełny dla członków zakonu. I jednym z takich dni to jest właśnie dzień inwestytury. Kolejnym dniem to jest dzień związany ze świętem podwyższenia Krzyża Świętego. Kolejny dzień jest związany ze świętem papieża Piusa X czy świętej Heleny, bo jak wiemy, historia grobu Bożego i cała właściwie tradycja kultu Krzyża Jezusa Chrystusa zaczęła się od świętej Heleny. I dlatego te święta zakonne są dla nas tak ważne i obecność na uroczystościach organizowanych przez zakon jest nie tylko obowiązkiem, bo to wynika ze statutu, ale powinno być potrzebą serca wynikającym z troski o nasze zbawienie wieczne. No bo jeśli jest szansa w ciągu roku skorzystać przynajmniej kilkakrotnie z uzyskania odpustu zupełnego, to nasza droga do świętości, do której nas zachęcał nie tylko święty Jan Paweł II, ale zachęca nas również i obecny nasz wielki misz kardynał O'Brien, który, nawiązując do ostatniego dokumentu papieża Franciszka o świętości, przypomina nam, że nasza obecność w zakonie, nasze przystąpienie do zakonu, to jest szczególny apel do kandydatów, to jest potwierdzenie mojego zdecydowanego dążenia do świętości.
I niedługo właśnie będą nowi kandydaci, znaczy kandydaci już są, będą kolejni rycerze zakonu rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Jak wspomniałem wcześniej, inwestyturę złożą w Katowicach.
Tak, w dniach 15 i 16 czerwca będziemy mieli uroczystości inwestytury w polskim zwierzchnictwie, podczas której 3 kawalerów i 3 damy zostaną, mam nadzieję, jeśli się ktoś jeszcze nie rozmyśli do tej pory, przyjęci do naszego zakonu.
Jak taka uroczystość wygląda?
Otóż są to w zasadzie 2 dni uroczystości, który jest poprzedzony jeszcze szczególnie dla kandydatów takim dniem rozmów ze zwierzchnikiem, z radą zwierzchnictwa, po to, żeby jeszcze ten ostatni czas wykorzystać na pogłębienie refleksji, na taką pogłębioną refleksję w odniesieniu do decyzji, którą mam podjąć. I takim dniem szczególnie poprzedzającym inwestyturę to jest zawsze piątek, jako dzień męki i śmierci naszego Zbawiciela. I podczas tak zwanej liturgii czuwania przy relikwiach krzyża mamy jeszcze czas na refleksję, na odpowiedź na pytanie, czy przystąpienie do zakonu jest odpowiedzią na wołanie Chrystusa. Czy jest to moja odpowiedź na powołanie, prawda? Czy jest to moje powołanie? Czy są to jakieś inne racje, które mnie skłaniają do tego, żeby do tego zakonu wstąpić? No i później jest uroczysta inwestytura w dzień następny, którą sprawuje bądź kardynał wielki mistrz, bądź delegowany przez niego wielki przeor. W naszym przypadku będzie to inwestytura będzie celebrowana przez naszego wielkiego przeora, jego eminencję księdza kardynała Kazimierza Nycza. I w czasie tej uroczystości kandydaci będą jeszcze raz uświadamiani co do decyzji, jaką mają podjąć po przyjęciu insygniów zakonnych, po przyjęciu płaszcza zakonnego, wchodzą do rodziny zakonu rycerskiego Świętego Grobu.
Życzymy zatem wszystkim nowym rycerzom i damom wielu łask Bożych i zachęcamy słuchaczy Radia Maryja do modlitwy w intencji zakonu rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, a przede wszystkim w intencji chrześcijan w Ziemi Świętej, bo ta modlitwa, szczególnie w tych czasach, bardzo się im na pewno przyda. Moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa był Jego Ekscelencja Józef Dąbrowski, zwierzchnik Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!